Na początku naszych spotkań poświęconych studiom nad listem do Rzymian poprośmy naszego niebiańskiego Ojca o Jego błogosławieństwo. Pomódlmy się krótko. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że objawiasz nam swoją miłość i mądrość. Prosimy, Panie, bądź z nami, gdy będziemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. Otwórz nasze duchowe uszy, byśmy zrozumieli, czego chcesz nas nauczyć. Amen. Bóg komunikuje się z człowiekiem na wiele sposobów. Przed wiekami objawił się Mojżeszowi, przekazując mu swoje prawo. Natchnął Dawida i innych wielkich twórców, żeby przemówić do nas poprzez poezję. Objawiał się także w niezwykłych przepowiedniach proroków, a wreszcie poprzez słowa swego Syna, Jezusa Chrystusa, a potem poprzez nauczanie Jego apostołów. List do Rzymian otwiera tę część Bożej Księgi, gdzie zamieszczone są listy apostolskie. Niezwykłe są to listy. Z jednej strony jest w nich wiele pierwiastka osobistego, wiele ciepła, które emanuje z bezpośrednich relacji apostołów Pawła, Piotra czy Jana z odbiorcami listów, młodymi wspólnotami wczesnego Kościoła, albo też pojedynczymi współpracownikami, takimi jak Tymoteusz czy Tytus. A z drugiej strony zawarte są w tych listach uniwersalne, natchnione treści, prawdy stanowiące fundament wiary i w ogóle podwaliny istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa. Sam list do Rzymian zawiera pełne zwiastowanie Ewangelii. Jest to niejako wielki manifest ewangeliczny, proklamowanie dobrej nowiny całemu światu. Autor listu, apostoł Paweł, pisząc do Rzymian, zdawał sobie sprawę, że Rzym, jako stolica ówczesnego świata, ma strategiczne znaczenie dla dzieła głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim narodom, zamieszkującym najbardziej nawet odległe zakątki potężnego imperium. W 15 rozdziale listu znajdujemy takie wyznanie apostoła. Pisałem do was, bracia, bez ogródek, zwłaszcza w tych sprawach, które chciałem wam przypomnieć. Upoważnia mnie bowiem do tego misja, którą Bóg powierzył mi w swej łasce, abym był dla narodów sługą Jezusa Chrystusa, sługą pełniącym świętą służbę głoszenia Ewangelii Bożej, aby pozyskani przeze mnie poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą przez Ducha Świętego. Paweł był w pełni świadomy tego, że Bóg powierzył mu misję niesienia Ewangelii poganom, narodom, że jego zadaniem jest rozgłoszenie dobrej nowiny o Jezusie wśród wszystkich narodów, w odróżnieniu od Piotra, którego zadaniem było zwiastowanie Ewangelii przede wszystkim Izraelitom. W liście do Galacjan Paweł pisze: przez apostolstwo Piotra Bóg działał wśród Żydów, a przeze mnie wśród pogan. Jakub, Piotr i Jan, świadomi udzielonej mi łaski, podali mnie i Barnabie rękę na znak porozumienia, że my mamy działać wśród pogan, a oni wśród Żydów. Tak, Paweł został w szczególny sposób wybrany przez Boga, aby stał się apostołem Chrystusa wśród pogan, wśród wszystkich narodów. Zakończenie listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł zwraca się bezpośrednio do poszczególnych członków wspólnoty, wyraźnie świadczy o tym, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego stanowili w Kościele Rzymskim zdecydowaną większość. Ewangelia w Rzymie niewątpliwie rozpoczęła swój pochód od liczebnie silnego środowiska żydowskiego, ale w miarę rozwoju we wspólnocie zaczęli zdecydowanie przeważać nawróceni poganie. Apostoł stwierdza wyraźnie, że to nie on dał początek Kościołowi w Rzymie, jak to było na przykład w Filipii czy Tesalonice. Pisząc do Rzymian, najprawdopodobniej w 58 roku naszej ery, Paweł z żalem wyznaje, że nie było mu dane w ogóle do tej pory ich odwiedzić i wyraża nadzieję, że będzie to możliwe w bliskiej przyszłości. Oto pełne żalu i żaru słowa apostoła z początku jego listu. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że już nieraz zamierzałem przyjść do was, ale wciąż miałem przeszkody. O ile to ode mnie zależy, gotów jestem głosić Ewangelię wam, którzy mieszkacie w Rzymie. Paweł bardzo pragnął pójść do Rzymu, by i tam zwiastować Ewangelię. z mowy Pawła wygłoszonej przed królem Agrypą, zrelacjonowanej przez Dzieje Apostolskie, dowiadujemy się, jak apostoł widział swoje zadanie na krótko przed tym, jak ostatecznie dotarł pod koniec swego życia do Rzymu. Będąc więźniem rzymskiego Cezara, Paweł śmiało świadczył, do jakiego dzieła powołał go Jezus. Już w czasie objawienia się Pawłowi pod Damaszkiem Chrystus powiedział: ukazałem się Tobie, dlatego, że przeznaczyłem Cię na sługę i świadka tego, co już widziałeś i tego, co Ci jeszcze ukażę. Będę Cię chronił przed tym ludem i przed poganami, do których Cię posyłam, abyś im otworzył oczy, byś przeprowadził ich z ciemności do światła, spod władzy szatana do Boga. Przez wiarę we mnie uzyskają przebaczenie win i dziedzictwo przeznaczone dla moich wyznawców. Paweł widział więc ogromną potrzebę dotarcia do Rzymu, potrzebę zwiastowania Ewangelii Chrystusowej w stolicy ówczesnego świata. Tym bardziej, że jak wynika z jego wypowiedzi zapisanej w 15 rozdziale listu do Rzymian, nikt z apostołów wcześniej tam nie dotarł. Apostoł podkreśla bowiem: nie głoszę dobrej nowiny o Chrystusie tam, gdzie już inni ją przynieśli, aby nie budować na cudzym fundamencie. Tak, Paweł nigdy nie szedł tam, gdzie działał już wcześniej inny apostoł Jezusa. Możemy więc wnioskować, że nikt z apostołów nie dotarł jeszcze przed Pawłem do Rzymu. Kto w takim razie założył Kościół w Rzymie? Możemy odpowiedzieć: anonimowi wyznawcy Chrystusa, którzy przywędrowali tu z innych miast imperium. Ale możemy też, wnikając głębiej w zagadnienie, stwierdzić, że założycielem Kościoła w Rzymie był jednak apostoł Paweł. Jak mógł tego dokonać, nie docierając do Rzymu? Po prostu korzystał z telefonu komórkowego i z sieci internetu. To oczywiście żart. Nie było wtedy telefonów ani komputerów. Ale ten żart, pewnego rodzaju przenośnia, pomoże nam zrozumieć, jak rodził się i rozwijał Kościół w Rzymie. Apostoł Paweł przemierzał wielkie odległości, wędrując po rozległym obszarze rzymskiego imperium. W trakcie jego podróży misyjnych nawracało się na chrześcijaństwo wiele osób. Niektórzy spośród tych nowych wyznawców Chrystusa docierali po jakimś czasie do Rzymu, w interesach albo z innych powodów. Stolica zawsze ma moc przyciągania. Czy możemy być pewni, że tak się działo? Tak. Na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy w rozdziale 18: potem Paweł opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam zetknął się z pewnym Żydem z Pontu, Akwilą, który niedawno przybył tu z Italii razem z żoną Pryscylą. W tym czasie bowiem cesarz Klaudiusz nakazał wszystkim Żydom opuścić Rzym. Paweł zaprzyjaźnił się z nimi. A ponieważ łączył ich ten sam zawód, wyrób namiotów, zamieszkał u nich i zaczął z nimi pracować. Apostoł spotkał w Koryncie Akwilę i Pryscylę, którzy opuścili Rzym z powodu antysemickiej nagonki za rządów cesarza Klaudiusza. W Koryncie Paweł mieszkał i pracował z Akwilą i Pryscylą i zdobył ich serca dla Chrystusa. Później małżeństwo to prowadziło działalność misyjną w kilku dużych miastach rzymskiego imperium, a po jakimś czasie Akwila i Pryscyla powrócili do stolicy. Pisząc list do Rzymian, apostoł Paweł prosi: pozdrówcie Pryscylę i Akwilę, moich współpracowników w służbie Jezusowi Chrystusowi. Takich ludzi jak Pryscyla i Akwila było w rzymskiej wspólnocie więcej. Paweł wymienia w zakończeniu listu wiele imion, wszystkich serdecznie pozdrawiając. Paweł dobrze znał Rzym, jego prawo, jego kulturę, jego administrację, sądy, więzienia. Mimo że do stolicy dotarł dopiero pod koniec życia, doskonale znał rzymskie obyczaje, rzymskie przepisy, regulacje, odwiedzał wiele miast rozległego imperium, w tym takie rzymskie kolonie jak Filipi czy Tesalonika. Był zresztą Paweł od urodzenia rzymskim obywatelem. Wędrował rzymskimi drogami, spotykał rzymskich żołnierzy, rozmawiał z Rzymianami w drodze i na placach targowych. Wiele dni spędził w rzymskich więzieniach. Tak, Paweł wiedział wszystko o Rzymie, jeszcze zanim dotarł do stolicy imperium. I wiedział, że wszędzie, na całym obszarze potężnego państwa, musi głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. A wcześniej czy później dotrze do stolicy imperium, stolicy ówczesnego świata. I tam będzie nauczał o Bogu, który tak świat umiłował, że dał swego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. Księga Dziejów Apostolskich, opowiadająca o rozprzestrzenianiu się Ewangelii na cały świat, kończy się takim właśnie obrazem. Apostoł Paweł mieszka w Rzymie i śmiało, bez przeszkód, głosi Królestwo Boże i naucza o Panu Jezusie Chrystusie. Zastanówmy się teraz nad tematyką listu do Rzymian. Wielkim tematem tego listu jest Boża sprawiedliwość. List ten ukazuje pełnię upadku, odstępstwa człowieka i podkreśla, że ludzkość będzie osądzona przez Stwórcę. Jedyną możliwość usprawiedliwienia oferuje człowiekowi sam Bóg, sędzia, a zarazem Zbawiciel. Jedyną drogą ratunku jest dla człowieka przyjęcie Bożego planu zbawienia, zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Jak czytamy we wstępie do listu do Rzymian w Biblii Tysiąclecia, główna teza listu to usprawiedliwienie, które dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Lekarstwo na grzech człowieka jest jedno. Całkowite odrodzenie, doskonałe odkupienie, które Bóg Ojciec przygotował zgubionej ludzkości w swoim Synu. Możemy przypomnieć tu sobie postać Łotra na krzyżu, którego rzymskie prawo skazało na śmierć. Uznało go za złoczyńcę, godnego jedynie potępienia. W oczach Jezusa człowiek ten stał się godnym, by żyć. Usłyszał pełne przebaczenia i miłości słowa Zbawiciela: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Bóg przyjmuje zgubionego grzesznika, takiego jak ja i ty, i czyni z nas swoje dzieci. Wprowadza nas do swojej rodziny. Nie dlatego, że na to sobie w jakikolwiek sposób zasłużyliśmy, ale dlatego, że Jezus, biorąc na siebie nasze grzechy, zmarł w nasze miejsce na krzyżu Golgoty. To jest wielkie poselstwo listu do Rzymian. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Reformator Kościoła, ksiądz Marcin Luther, napisał, że list do Rzymian to prawdziwe arcydzieło, najczystsza Ewangelia, którą każdy chrześcijanin powinien stale studiować. To duchowy chleb, którym wierzący człowiek codziennie powinien się karmić i przechowywać bezcenne treści tego listu w sercu. Powinien uczyć się go na pamięć, słowo po słowie. Chryzostom, jeden z ojców wczesnego Kościoła, czytał list do Rzymian dwukrotnie w ciągu każdego tygodnia. Wielki uczony Michał Faraday wyznał na łożu śmierci: moja wiara, ugruntowana dzięki lekturze listu do Rzymian, daje mi pewność, że Chrystus to mój Zbawiciel, który zmarł za mnie, żeby otworzyć mi drogę do nieba. Drogi przyjacielu, dobrze jest podjąć postanowienie, by czytać list do Rzymian regularnie i często. Zawiera on pełną naukę apostolską o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. List ten mówi też o powołaniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia. Mówi o istocie wolności chrześcijańskiej. Wyjaśnia też rolę Żydów w historii zbawienia w obu przymierzach. Jeśli z modlitwą i pokorą czytać będziemy regularnie list do Rzymian, Duch Boży będzie nas stale uczył i prowadził, będzie pogłębiał naszą wiarę. Nasze życie spoczywać będzie na trwałym fundamencie, na duchowej skale, którą jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Treść listu można podzielić na trzy główne części. Pierwsza to część doktrynalna. Obejmuje rozdziały od 1 do 8. Będziemy tutaj czytać o usprawiedliwieniu grzesznika, a także o uświęceniu wierzących. Natomiast druga część, obejmująca rozdziały od 9 do 11, mówi o roli Izraela w dziejach zbawienia. część trzecia, praktyczna, obejmująca rozdziały od 12 do 16, mówi o tym, że miłość i pokora są zasadą postępowania wszystkich wyznawców Chrystusa. Dzięki lekturze listu do Rzymian możemy poznać właściwie całą naukę apostoła Pawła, całą głoszoną przez niego Ewangelię. Widzimy w tym dłoń Bożą i przewodnictwo Ducha Świętego, że taki list został napisany i że stał się ważną częścią Nowego Testamentu. Czas i miejsce powstania listu możemy podać z dość dużą dokładnością. Apostoł pisał ten list w Koryncie, przebywając w domu Gajusa, którego sam niegdyś ochrzcił. Paweł przygotowywał się do podróży do Jerozolimy, pierwotnie planowanej statkiem, a sezon żeglugi rozpoczynał się w tamtych czasach w marcu. Te wszystkie dane oraz krótka wzmianka w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich pozwalają nam ustalić, że list powstał najprawdopodobniej wiosną 58 roku. List pisany był lub przepisywany przez pisarza o imieniu Tercjusz. On sam przedstawia się w rozdziale 16, gdzie czytamy: pozdrawiam was ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Apostoł Paweł bądź dyktował mu treść listu słowo po słowie, bądź Tercjusz pisał list na podstawie pisemnych notatek i dokładnych instrukcji apostoła Pawła. Zadajmy sobie teraz pytanie, co dzisiaj możemy wyczytać w liście pisanym przez człowieka żyjącego ponad 1900 lat temu? Czy nie będziemy musieli w sztuczny sposób przenosić się w tamte dawne czasy i zajmować się problemami ludzi żyjących w odległym okresie historycznym? Czy jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć tak stary list? Nie obawiajmy się. List do Rzymian mówi w dokładny sposób o Bogu, o tym samym świętym i żywym Bogu, z którym i my mamy do czynienia. Każde słowo tego listu dotyczy także bezpośrednio nas, ukazuje nam prawdziwie Boga. Myślę, że wszyscy szybko zauważymy, że zagadnienia poruszane w tym liście są także naszymi problemami. Najważniejsze z pytań, jak mogę dostąpić usprawiedliwienia przez Boga, to najważniejsze również pytanie dla naszego życia i śmierci. Wyobraźmy sobie człowieka, który studiuje akta jakiegoś procesu sądowego. Robi to z żywym zainteresowaniem, z zapałem rozważa każde zdanie, każde słowo zapisane w leżących przed nim papierach. Jednak z początku nie angażuje się osobiście w to, co czyta. Jest zainteresowany jako naukowiec, który odkrywa fakty dotyczące procesu. Ale pewnego dnia człowiek ten nagle odkrywa, że jest to jego własny proces. W tych aktach chodzi o niego samego, o jego własną głowę. Zaczyna więc studiować te akta zupełnie inaczej. Bada każde zdanie, próbuje dokładnie pojąć każde słowo. Już nie z chłodną sumiennością naukowca, ale z osobistym zaangażowaniem. Wnika w to, co mają mu do powiedzenia te stronnice, które mają dla niego decydujące znaczenie. Drogi przyjacielu, muszę wyznać, że właśnie coś takiego wydarzyło się w moim życiu. Mój kolega ze studiów zachęcił mnie, żebym przeczytał list do Rzymian. W trakcie lektury tego listu przekonałem się, że jest to list adresowany do mnie. Czytałem z coraz większym zainteresowaniem i z coraz mocniejszym przekonaniem, że przemawia do mnie poprzez słowa apostoła Pawła sam Bóg. To był początek mojego nawrócenia. Tym bardziej cieszę się, drodzy przyjaciele, że będziemy mogli teraz ten wspaniały list apostolski czytać i rozważać razem. List do Rzymian odgrywa w historii chrześcijaństwa szczególną rolę. Jego słowa doprowadziły do nawrócenia na przykład jednego z ojców Kościoła, Augustyna. Właśnie Augustyn był tym pierwszym, który na nowo przeczytał i zrozumiał list do Rzymian. W czasie reformacji Kościoła list do Rzymian także odegrał wielką rolę. Znane są komentarze Marcina Lutra i Jana Kalwina do listu do Rzymian, z których wynika, że w trakcie studiowania tego właśnie listu reformatorzy przeżywali wielki przełom duchowy. Dzisiaj mamy dostępnych wiele komentarzy do listu do Rzymian. W języku polskim godne polecenia są komentarze księdza Jana Niemczyka, a także tłumaczone Wernera Debora i Williama Berkeleya. Warto te i inne, bardziej współczesne jeszcze komentarze tej kluczowej księgi czytać, a przede wszystkim warto wracać do samego listu, tak żeby jego treść stała się nam dobrze znana, bliska i żywa. Bóg obiecuje, że daje się nam poznać, gdy Go szukamy, gdy pragniemy Go poznać, a daje się nam poznać przede wszystkim poprzez swoje Słowo, w którym się nam objawia. Nie przypadkiem właśnie tu w liście do Rzymian czytamy: blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, bowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Oby w czasie naszych wspólnych rozważań Bóg przemieniał i nasze serca, i nasze usta. Módlmy się o to, drodzy przyjaciele, nieustannie, w imieniu Jezusa Chrystusa, wraz z naszym orędownikiem, pocieszycielem i nauczycielem, Duchem Świętym. On bowiem wesprze nas w każdej słabości i będzie wstawiać się za nami zgodnie z myślą Bożą.